historii, a raczej prehistorii duchowości chrześcijańskiej postacią niezwykle ważną jest Mojżesz. On jest jak kamień węgielny. Na nim buduje się duchowość, która, poczynając od Izraela poprzez Jezusa i Kościół, ogarnia całą ludzkość. Liturgia i duchowość hebrajska, a także chrześcijańska, przez wieki uczyniły go punktem odniesienia dla wielu swoich refleksji. Ponadto zajmuje on ważną pozycję wśród założycieli i wyznawców innych religii, między innymi islamu, który uważa go za jednego z największych proroków. O wielkości Mojżesza w jakimś sensie zaświadcza jego monumentalny posąg wykonany przez genialnego Michała Anioła, znajdujący się w rzymskim kościele świętego Piotra w Okowach na wzgórzu Eskwilińskim. Kim był Mojżesz i jaka jest jego duchowa sylwetka, która pozostawiła tak czytelny ślad w całej historii duchowości? Na podstawie tego, co czytamy na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu, trzeba przypomnieć, że Mojżesz jest przede wszystkim Egipcjaninem, ponieważ urodził się w Egipcie i został wychowany na dworze Faraona w kulturze tego kraju. Nosił ponadto imię, które w swej treści zawiera tytuły właściwe władcom. Księga Wyjścia, opisując jego losy, mówi o szczególnym uprzywilejowaniu Mojżesza już od urodzenia. Jest piękny, został cudownie ocalony z wody, na królewskim dworze otrzymuje prawdziwie książęcą formację. Zachowuje jednak świadomość swej żydowskiej tożsamości. Nie wyrzeka się jej, lecz przeciwnie. Na swój sposób stara się zrobić coś dobrego dla swoich uciemiężonych rodaków, którzy jak niewolnicy są wyzyskiwani i tępieni na różne sposoby. Wychodzi do Hebrajczyków z królewskiego dworu i idzie do nich pracujących przy wyrobie cegły. Nieoczekiwanie jest świadkiem torturowania jednego z nich przez egipskiego strażnika. Zabija Egipcjanina i zagrzebuje w piasku, przekonany, że nikt się o tym nie dowie. Kiedy jednak wyszedł po raz drugi do swoich rodaków i zobaczył, jak się kłócą, postanowił siłą swego autorytetu pogodzić ich. Został jednak wzgardzony i oskarżony o zbrodnię. W rezultacie musiał opuścić potajemnie dwór Faraona, uciekając do ziemi Madian, która stała się dla niego dobrym azylem, ale także wygnaniem. Mojżesz więc poniósł druzgocącą klęskę. W pierwszym kontakcie ze swoim ludem dokonuje on swoistego egzodusu. Z dworu Faraona przechodzi na błotniste miejsca pracy swoich rodaków. Potem jednak, gdy cała sprawa przybrała nieoczekiwany obrót i królewski dwór stał się dla niego miejscem nieprzychylnym, a nawet niebezpiecznym, wychodzi na pustynię. Taką bowiem była ziemia Madianitów, położona na północnym wschodzie Półwyspu Synajskiego. Pomiędzy Egiptem a ziemią Madian istniała ogromna kulturowa przepaść. Dla Mojżesza, wychowanego na królewskim dworze, było to więc przejście ze społeczności rozwiniętej cywilizacyjnie do życia na poziomie pasterzy. Jednakże to doświadczenie Mojżeszowi było potrzebne. Już samo wyjście z pałacu i zejście do nędzarzy ze swego narodu było dla niego jakąś formą wyzwolenia, i przejawem chęci wyzwalania innych. Za pierwszym jednak razem wybrał złą metodę. Toteż potrzebował pustyni, a przede wszystkim potrzebował doświadczenia Bożego działania, które najwyraźniej objawia się właśnie w ciszy pustyni. Stając się pasterzem i pasąc owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, Mojżesz uczy się postawy pasterskiej, a więc uczy się cierpliwości wobec powierzonego mu stada, uczy się dostosowywania się do jego potrzeb. Poza tym ma dużo czasu na przemyślenia, na słuchanie ciszy, w której mówi Bóg. Podczas jednej z takich pasterskich wędrówek po półpustynnych stepach ziemi Madian doświadcza szczególnej bliskości Boga, objawiającego się w gorejącym krzaku. Poznaje imię Boga Jahwe. Jestem, który jestem. Odkrywa i przyjmuje tajemnicę Bożej obecności, którą potem, podczas wyprowadzania narodu z niewoli egipskiej, będzie tak mocno odczuwać. Tak oto kształtuje się duchowość Mojżesza. Jest jeszcze jeden szczegół w jego sylwetce duchowej. Otóż Mojżesz zadomowił się w ziemi Madian. Miał żonę i dzieci, korzystał z dóbr domu teścia Jetry, czuł się bezpiecznie i dobrze. Musiało być jednak coś, co przymusiło go do powrotu do Egiptu, gdzie przecież poniósł klęskę i gdzie był persona non grata. Tym, co go przynaglało, było doświadczenie Bożej mocy i ufność w jego obietnicę. Decyzja Mojżesza o powrocie do Egiptu przypomina decyzję Abrahama, który porzuca swoją małą stabilizację, by całkowicie powierzając się Bożej opatrzności, stać się jej narzędziem w realizacji planu zbawienia. Pobyt na obczyźnie, w ciszy pustyni, to swoiste rekolekcje Mojżesza, z których wraca do ziemi niewoli innym człowiekiem, mężem opatrznościowym, człowiekiem wolnym i zdolnym wyzwalać innych, jednak nie siłą swego autorytetu czy władzy, ale w imię Boga miłosierdzia. Czytając Pismo Święte, narzuca się nieodparte przekonanie, że niekiedy chyba tylko on jeden wierzył, że wyrwanie z niewoli egipskiej uda się. Świadomie też wyprowadził naród na pustynię, jakby wbrew ludzkiej logice. Z własnego doświadczenia wiedział jednak doskonale, że pustynia, choć pozbawiona życia biologicznego, tętni życiem samego Boga, że tylko tam można najbardziej Go poznać i doświadczyć Jego zatroskanej o człowieka miłości miłosiernej. Taka duchowość wiary i zawierzenia, jaką prezentuje Mojżesz, jest czymś niezwykłym i nowym, co na całe wieki zapłodni historię ludzkości. naszym życiu duchowym możemy nauczyć się od Mojżesza, z opisanych tu w zarysie faktów dość odległej historii. Przede wszystkim możemy nauczyć się bezwzględnego uznania mocy Boga, który wyzwala, i nauczyć się zawierzenia. A na tym przecież polega dojrzała wiara. Od Mojżesza uczymy się także pokory i sztuki wsłuchiwania się w ciszę pustyni, aby usłyszeć Boga, który objawia siebie. Taką pustynią w życiu chrześcijanina jest uprzywilejowany czas rekolekcji i modlitewnego skupienia podczas medytacji. Jest nią również czas duchowych oschłości. Polegają one na tym, że pomimo podejmowanych wysiłków, aby się modlić i wiernie zachowywać Boże nakazy, mimo najszczerszych pragnień, człowiek wciąż nie odczuwa uszczęśliwiającej bliskości Boga, lecz jedynie rozdzierającą pustkę. Czy jednak ta duchowa, wewnętrzna pustynia nie jest szansą, by poczuć się wolnym i napełnionym mocą do tego, aby innych prowadzić ku prawdziwemu wyzwoleniu, jak było to w przypadku Mojżesza? Po raz kolejny więc historia, choć odległa, staje się nauczycielką życia tu i teraz, życia coraz bogatszego Bogiem, który jest i który działa, jak wtedy, gdy podczas paschalnej nocy wyprowadził naród wybrany z 400-letniej egipskiej niewoli, posługując się swoim sługą Mojżeszem.